chcieliśmy na koniec, chcemy parę słów powiedzieć o kryteriach prawdziwości proroctwa. Wszyscy jesteśmy wezwani do rozsądzania słowa proroczego. Każdy z nas, jeżeli jest to sprawa poważniejsza, ma to być proroctwo kierunkowe, pokazujące jakiś ważną rzecz dla zboru, czy objawieniowe, pokazujące sytuację, tym bardziej przywódcy powinni zająć się proroctwem, rozsądzić go, ocenić, czy rzeczywiście Pan tutaj przemawia i według tego słowa funkcjonować, działać, jeżeli jest to słowo od Pana. Czym będziemy się kierować? Myślę, że jest kilka takich ważnych rzeczy, myśli z tym związanych. Pierwsza, myślę, że na pierwszym miejscu i tutaj to umieszczam, jest, czy jest to z Ducha Bożego, a więc test źródła. Nie zawsze łatwo jest ocenić, jak wam mówiłem o tym proroctwie, które było wypowiedziane, o tym młodym człowieku, ale to jest rzecz zasadnicza i podstawowa, dlatego że jako ludzie Boży w naszym duchu możemy odbierać i odbieramy rzeczy, które człowiek zmysłowy nie jest w stanie rozpoznać. One są w ogóle dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich zrozumieć. Natomiast my jesteśmy w stanie poruszać się w tej sferze, w sferze ducha. I pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 3 jest powiedziane, żebyśmy badali sprawy, które są z ducha i nie wierzyli każdemu duchowi. Chciałbym to przeczytać. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Jak powiedziałem, nie zawsze będzie to dla nas takie jasne, zrozumiałe, ale na pewno, kiedy modlimy się, kiedy stoimy przed Bogiem, nasz duch będzie dotknięty, poruszony przez Pana i Pan to objawi dla naszego ducha. W Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, od 16 do 19 wiersza, właśnie mamy taki kapitalny przykład tego rozsądzenia w duchu. Pamiętacie za apostołem Pawłem dziewczynę, która miała ducha wieszczego? Dosłownie tam jest powiedziane, że miała w języku greckim, w Nowym Testamencie jest napowiedziane, miała ducha pytona. I czyli wiadomo, kto stoi za wróżbą, za czarami, jakie są to siły. I ważne jest to, co działo się, to, co odbierał w duchu apostoł Paweł. On wcale nie był ubłogosławiony, wcale w tym nie odpoczywał, nie dawało mu to żadnej radości, ale tam jest wyraźnie, że był znękany. Tak to nasze tłumaczenie oddaje. Był znękany w duchu, był tak umęczony, utrudzony, tak jak my byliśmy utrudzeni tym, co ten młody człowiek robił, cytując fragmenty Bożego Słowa, chociaż nic nie mamy przeciwko Bożemu Słowu, wręcz odwrotnie. Tak więc ważne jest doświadczyć i sprawdzić, z jakiego ducha to jest. Oczywiście, że czasami jest, mówię, od razu, czasami to wymaga czasu, modlitwy i wtedy staje się to jawne, może stać się jawne i powinno stać się jawne dla zboru i dla usługujących. I w momencie, kiedy apostoł Paweł sprzeciwił się i nakazał temu duchowi wróżby, wieszczenia ustąpić, to w tym momencie ta dziewczyna straciła swoje medialne możliwości. Kiedy patrzysz na treść tego, co mówiła, to nie można było do niczego się doczepić. Ci ludzie są sługami Boga, ci ludzie zwiastują wam Ewangelię. Wszystko się zgadzało, tylko źródło było niewłaściwe. Prawda? I często jesteśmy tutaj tacy skonsternowani, że właśnie wszystko może wyglądać bardzo poprawnie, a okazuje się, że to wcale Pan nie działa. Dlatego, kiedy mówimy o pewnych rzeczach, zawsze mówimy ludziom tak, że znaki i cuda są dobre, jeżeli są z Bożego źródła. Natomiast musimy zawsze zadać sobie pytanie, kiedy widzimy znak, cud, to zawsze zadajmy podstawowe pytanie, kto za tym stoi. Jakie jest źródło? Czarownicy przed Faraonem też potrafili zamieniać laski w węże, tak jak Mojżesz i Aaron, ale to były dwa różne źródła, prawda? Z których oni korzystali. 5 Mojżeszowa, 13 rozdział, wiesz, od 1 do 6 także o tym mówi. Jeżeli prorok powstanie pośród ciebie, kto ma sny i zapowie ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znałeś, i służmy im, to nie odsłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie, Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć, Jego się trzymać, a ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego i tak dalej. Tak więc to jest pierwsze podstawowe pytanie. Drugie, które powinniśmy sobie zadać, sprawdzając prorocze słowo, czy jest ono zgodne z Pismem Świętym. To słowo prorocze musi być przejść przez ten tester Bożego Słowa. A więc zawsze Słowo Boże stoi, prawda Bożego Słowa, ponad wszelkim słowem proroczym i proroctwem. Drugi Tymoteusza 3:15-17 mówi o Bożej mądrości, która jest w Bożym Słowie, do czego ono służy. I Rzymian 12:7 mówi, że wszystko ma być, prorokowanie ma być według kanonu wiary, czyli według wiary, która jest, wynika z prawdy Bożego Słowa. Jeżeli coś jest przeciwne Bożemu Słowu, to wiadomo, wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że to musi być i powinno być zakwestionowane i odrzucone, albo przynajmniej część proroctwa, która jest wyraźnie, nie przechodzi tego testu zgodności z Pismem Świętym. Bo mamy różne rzeczy się dzieją i rzeczy, które no, w różnych środowiskach, gdzie powoływanie jest się na osoby, czy w każdym razie nie na Ducha Świętego, i że ktoś tam przemawia, jakiś święty i tak dalej. I to dla nas jest automatycznie powinno być tutaj wyraźną wskazówką. Po trzecie, słowo prorocze, jeśli jest od Pana, zawsze będzie uwielbiać i wywyższać Jezusa Chrystusa. A więc pytanie jest, czy uwielbia i wywyższa Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana 16, rozdział, wiersz 13 i 14. Kiedy On przyjdzie, mowa jest o Duchu Święty, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i to wam oznajmi. Tak więc, czy Chrystus jest tutaj tą osobą, która jest wywyższona, uwielbiona, i czy proroctwo prowadzi nas właśnie w tym kierunku wywyższenia i uwielbienia Jezusa Chrystusa. Jeżeli prowadzi nas do innej osoby, do innych osób, pośredników, to nie możemy tego absolutnie przyjąć jako słowo od Ducha Świętego. Po czwarte, czy przynosi zbudowanie, zachętę i pocieszenie. 1 Koryntian 14:3. Taka jest funkcja nowotestamentowego proroctwa i prorokowania w zborze. Te trzy rzeczy, zbudowanie, zachęta i pocieszenie, powinno być owocem, rezultatem słowa proroczego. Dzieje apostolskie 15, też 32. Tak więc czy osoby, które słyszą słowo prorocze, są zachęcone do jeszcze lepszej służby dla Pana, czy są też skorygowane, jeśli trzeba, i podniesione, aby dalej biec za Panem i Jemu służyć. Tak więc to powinno być takim podstawowym pytaniem nas wszystkich i przywódców. Po piąte, czy treść słowa proroczego jest jasna i zrozumiała? Pamiętajmy, że wiemy, że słowo prorocze nie jest mówieniem w językach. Jest przemawianiem, posługiwaniem się rozumem w sposób zrozumiały, jasny i logiczny. Proroctwie mogą być obrazy, jak mówiliśmy, mogą być rzeczy, których na początek możemy nie rozumieć, ale one muszą być i powinny być zrozumiałe dla nas. Miałem taką sytuację, którą po latach mi wypomniano, że zabroniłem jednemu, z kolei innemu młodemu człowiekowi opowiadania rzeczy, które, no nie wiem, widział, nie widział, w każdym razie to, co mówił, nie miało kompletnie żadnego sensu. I najlepszą radą było, żeby po prostu nawet o tym nie mówił. Nie tylko ja go nie rozumiałem, ale wszyscy inni nie rozumieli tego, co on próbował nam tutaj powiedzieć. Słowo powinno być jasne, jego treść jasna i zrozumiała dla słuchaczy. Przecież Pan Bóg, jeżeli coś nam przekazuje, to chce, żebyśmy to wiedzieli i zrozumieli. Kolejna bardzo ważna rzecz. Czy przynosi wewnętrzny pokój? To jest bardzo dobry wskaźnik. Czy przynosi wewnętrzny pokój? Tutaj Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 16 do 19. Ta sama historia Pawła i tej dziewczynki w Filipii, która wołała. To, ona, to, co ona mówiła, z jakiego ducha mówiła, wprowadzało zamiast pokoju niezadowolenie, rozdrażnienie i nie można było, że tak powiem, Paweł nie był w stanie na dłuższą metę tego zaakceptować i przyjąć. Słowo prorocze wnosi Boży pokój. Nawet jeśli jest, może to być ostre napomnienie, ono na pewno przyniesie pokój, a nie ograbi nas z Bożego wewnętrznego pokoju. I też zbór będzie miał w tym taki pokój w swoich sercach i lud Boży. Kolejna rzecz, czy nie staje się duchowym obciążeniem dla zboru? Jak powiedzieliśmy, zbór powinien być uwolniony poprzez słowo prorocze do chwały dla Boga, do wywyższenia Pana, do jeszcze lepszej służby dla Pana, a nie, kiedy ktoś wypowiada słowo, kładzie jakby taki ciężar, po którym zbór za bardzo nie może się i ludzie Boży nie mogą się jakby z tego otrząsnąć czy podnieść. Nie gasi ducha, ale wręcz rozpala w nas tą chęć, to pragnienie podobania się Bogu, naśladowania Boga, nawet jeśli to będzie ostre słowo napomnienia, jeśli trzeba, skierowane do nas. Wypełnienie proroctwa, jako ósmy, wypełnienie proroctwa. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, wiersz 20-22. Tam jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli to mówił prorok, to słowo powinno się wypełnić i po tym między innymi możemy poznać, że tak będzie. Pamiętacie, ten 13 rozdział mówi, że jeżeli prorok zapowie ci znak i on się stanie, no też wypełnia się, czy coś się wypełniło, prawda? Więc potrzebujemy więcej informacji i nie możemy tylko na tym, ale na pewno, jeżeli jest od Pana proroctwo, to ono się wypełnia. To Pan stoi za swoim słowem proroczym. Przy czym zawsze należy pamiętać, że słowo prorocze jest warunkowe i ono się wypełni wtedy, kiedy też będziemy Panu posłuszni. Jak popatrzymy do Księgi Królewskiej, pierwszej Księgi Królewskiej, czytamy w 11 rozdziale, tutaj jest powołanie przez proroka Achjasza i namaszczenie Jeroboama na króla izraelskiego po rozpadzie królestwa Dawida, po śmierci Salomona. I wtedy Bóg mówi tak, 35 wiersz, wyrwę natomiast królestwo z ręki jego syna, a tobie dam 10 plemion, czyli Jeroboamowi, jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnię przede mną w Jeruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, aby tam złożyć swoje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza i zostaniesz królem nad Izraelem. Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję. Jeśli więc będziesz słuchać wszystkiego, co ci nakazuję i kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i oddam ci Izraela. Niesamowita Boża obietnica. Inaczej mówiąc, Jeroboam mógł być jak drugi Dawid. Bóg mówi, zbuduję ci dom tak jak Dawidowi. Ale później, kiedy czytasz następne rozdziały, kiedy Jeroboam zaczyna i zbudował ołtarz w Betelu i w Dan, te cielce, odstąpił od Pana. Kiedy czytasz 14 rozdział, to jest tragedia człowieka, przed którym Bóg wymalował wspaniałą przyszłość, a który nic z tego nie odebrał. Słuchajcie, można mieć przepiękne słowo prorocze. To jest tak, jak mamy Boże Słowo. Bóg mówi, że chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg ma dla każdego wspaniałe, przygotowane miejsce. Możemy posiąść Boże Królestwo, ale nic z tego nie musi się wydarzyć, kiedy odrzucimy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bóg może wymalować, jak mówi Paweł w liście do Tymoteusza, chce Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest pragnienie Boga. Bóg chce błogosławić twoje i moje życie, ale często właśnie, albo przede wszystkim nasze nieposłuszeństwo, nasze odstępstwo nie pozwala Bogu, bo Bóg jest święty i sprawiedliwy, błogosławić nas, tak jakby Bóg tego życzył. Ten człowiek stracił absolutnie wszystko. Więcej, Bóg powiedział, wytępię cały twój ród. Nikt się nie ostoi. Z powodu tego odstępstwa. Tak więc, moi drodzy, pamiętajmy, wypełnienie proroctwa daje dowód, że ono może być od Pana i jest tym takim kryterium i świadectwem, a też pamiętajmy, że często może być tak, że ono się nie wypełni tylko dlatego, że nie ma tego jeśli w naszym życiu i Bóg nie może nas błogosławić. I jeszcze jedna rzecz. Powinniśmy się zapytać, czy proroctwo nie jest narzędziem manipulacji i kontroli. Czyli inaczej mówiąc, że ci, którzy przekazują słowo, nie próbują jakby zdominować zgromadzenia, zmanipulować zgromadzenia i nie przejąć kontroli nad zgromadzeniem. I to też wymaga i duchowej dojrzałości, i prowadzenia, i szczególnie tutaj to jest słowo skierowane do liderów, ale także każdy dojrzały chrześcijanin, który chodzi z Panem, będzie mógł w stanie prędzej czy później pewne rzeczy odkryć i zobaczyć. A więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest, żebyśmy budowali taką zdrową relację z Panem. Żebyśmy mogli w tej dziedzinie coraz lepiej się poruszać i też mieli zrozumienie i objawienie. Pastor Ulonska opisuje taką historię, że jeden z braci, chyba starszy zboru, miał taki dziwny sen. I śniło mu się, że zbór został odwiedzony przez jakiegoś człowieka, który pojawił się w tym zborze. On gdzieś usiadł sobie z tyłu, ale był bardzo kulturalnym, bardzo miłym człowiekiem. Ludzie tak coraz więcej nabierali do niego zaufania. On też to zaufanie zdobywał i z czasem stało się, że wszyscy tak widzieli w nim taki obraz Chrystusa, taką łagodność, taką miłość. I z czasem ten człowiek stanął za kazalnicą i zajął miejsce pastora, przełożonego tego zboru. Jakoś zbór tak dość szybko zaakceptował, że ten pastor gdzieś tam siadł sobie z boku. A ten człowiek, pastor, przełożył... Aha, i mówi, i to widział, ale później za tą kazalnicą, w tym śnie, on widział, że twarz w pewnym momencie tego człowieka się zmieniła i bardziej reprezentowała nie Chrystusa, ale siły demoniczne. I on się obudził i przekazał to, co widział w tym śnie starszym i zborowym, ale wiecie, jak to jest ze słuchaniem. Jak zapowiadasz, o której będzie kolejne nabożeństwo czy coś, to nie wiem, ilu tak naprawdę w zborze wie po takim ogłoszeniu. Zbór bardzo szybko zapomniał o tej sytuacji. To stało się, zaczęło się wypełniać, pojawił się człowiek, stało się to, co było widać, pastor gdzieś tam z boku i pastor zaczął się zastanawiać, mówi, czuł jakiś niepokój, jakiś dyskomfort, ale nie było niczego, do czego by się można było, że tak powiem, zaczepić, nie? On zyskał sobie ogromną sympatię zboru. I pastor, dlatego że był też człowiekiem bojącym się Boga i pokornym, modlił się przed Panem i mówi, Panie, jeśli to jest zazdrość z mojej strony, ja po prostu nie jestem w stanie tego zaakceptować, pokaż mi to, objaw mi to. I wtedy Pan Bóg coś mu objawił odnośnie tego człowieka i kiedy szedł na jedno ze zgromadzeń, miał wyraźne odczucie, że coś strasznego stanie się w czasie tego zgromadzenia. Nie wiedział co. I kiedy ten człowiek, który się pojawił w tym zborze, głosił kazanie, to chyba było powiązane z Wieczerzą Pańską, kiedy przeczytał tekst z Księgi Mojżeszowej, dosyć waszego przebywania już na tej górze i zaczął interpretować to słowo. Mówi, tą górą jest Golgota. Dość już mówienia o krwi Chrystusa, dość już mówienia o Golgocie, musimy iść dalej i zapomnieć o tym. I wtedy ten pastor został poruszony w duchu i mówi, kim jesteś? W imieniu Jezusa powiedz mi, kim jesteś? I twarz tego człowieka się zmieniła. Już nie przypominał baranka, już nie przypominał kogoś łagodnego. Jego twarz się wykrzywiła i on zaczął mówić, że nie tylko Chrystus, jest jeszcze Budda, jest jeszcze i są inne bóstwa i tak dalej, i tak dalej. I stało się jasnym, kim jest ten człowiek. Moi drodzy, brzmi to, to jest poważne, to są rzeczywiste, realne zagrożenia, które mogą się pojawiać. Dlatego kiedy mówimy o tych rzeczach duchowych, my musimy widzieć całe to błogosławieństwo, które płynie z darów, ale też z drugiej strony musimy być mądrzy, ostrożni, bo tak nas do tego wzywa nas Boże Słowo. Nie zwalnia nas od tej czujności, od tej ostrożności, bo bardzo czasami łatwo ludzie dadzą się oszukać i zmanipulować i tego musimy, na to musimy zwracać uwagę. Kiedy mowa jest o proroctwie objawieniowym, negatywnym, to znaczy jest w tym słowie spora porcja, ja mówię tu już, to nie jest już prorokowanie na poziomie, każdy może prorokować, to już jest bardziej służba albo urząd proroka, jest otrzymane objawienie o stanie zboru i Pan coś wyraźnego chce zborowi przekazać i tutaj jest niesamowicie ważne, żeby liderzy, pastor określili, w jaki sposób to słowo ma być przekazane. Jeżeli wszyscy mogą prorokować i jest to na tym poziomie budowania, zachęty, pocieszenia, to czynimy to raczej spontanicznie, prawda? I tutaj raczej przywódcy mówią w porządku, chyba że to jest duży zbór, gdzie no, trzeba podejść do mikrofonu, wtedy trzeba określić jakąś drogę, jak to słowo ma być przekazane zgromadzeniu. I tu jest, za to są odpowiedzialni przywódcy, czy oni będą oczekiwać, że pierwsze, prawda, ta osoba podejdzie, powie co i jak. No i teraz wyobraźcie sobie, jest zgromadzenie, tam ktoś z tyłu odbiera słowo, przywódcy wprowadzili, że zanim powiesz go publicznie, masz jakby zreferować, czy powiedzieć, a później my ocenimy, czy możesz. Ta osoba teraz idzie na środek, rozmawia z pastorem albo z kimś upoważnionym ze starszych, dzieli się tym, co odbiera, a on kiwa głową, że nie. I wraca z powrotem. Nie? Jest to taka sytuacja niefajna, nie? Ta osoba jest zażenowana. No wiecie, wszyscy ludzie się modlą, nie? Nikt nic nie widzi. I to jest takie niefajne dla tej osoby, a więc może lepiej, żeby tam gdzieś właśnie z tyłu był ktoś, kto jest upoważniony i tam jest ta wstępna, że tak powiem, rozmowa, czy ten, jeżeli on uzyskuje aprobatę, to już ci z przodu wiedzą, że on uzyskał aprobatę i on może podzielić się. To może różnie funkcjonować. Przy takim zborze, w takim miejscu, gdzie słychać wszystko, prawda, to może odbywać się na zasadzie spontaniczności, ale zbór musi to określić. Przywódcy powinni to określić, jak to zrobić, prawda? Jak powinno być uwolnione to słowo prorocze. Oczywiście jest też ta odpowiedzialność za słowo prorocze. Im więcej szczegółów, jakiś kierunek, jakieś napomnienie, tym większa odpowiedzialność. A więc tym większa potrzeba, żeby to jakoś wcześniej rozsądzić, zanim zbór będzie to wiedział, prawda? To myślę, że każdy z nas tego jest świadom. A jeżeli ta osoba coś wypowiedziała, a zupełnie to nie miało ani sensu, ani się nie wypełniło i było, i wszyscy wiedzą, że to wcale nie jest, no to musi być gotowa na korygowanie, że z taką osobą będzie się rozmawiać, że taką osobę będzie się instruować, a jeśli trzeba, to ta osoba będzie musiała stanąć przed zborem i powiedzieć: przepraszam. Prawda? A więc ważne jest, jak to zbór rozstrzygnie, jak do tego podejdzie. Kiedyś wziąłem jednego kaznodzieję z zagranicy, pojechaliśmy do jednego zboru, on tam miał usługiwać i on zaczął prorokować dla tego zboru. To, co on tam odbierał, widział, mówi, prawda, gdzie ten zbór będzie, oni już mieli miejsce, zastanawiali się, co prawda, żeby to sprzedać, nie sprzedać, a on prorokuje, że będą gdzieś tam nad jakimiś wodami, rzekami czy czymś. A we mnie wszystko krzyczy: nie, to nie jest prawda. Oni mają być tam, gdzie mają, to jest miejsce od Pana dla nich i tak dalej, nie? Ten zbór nie wiedział, ale on też powiedział coś takiego w moim zborze, że no on przekazuje słowo prorocze, ale czasami mówi, jest to jak kulą w płot. Wiecie, był tak szczery, że tak powiedział. Oczywiście, że zbór został dokończony tam, gdzie mieli kupioną to, co odbieraliśmy już dużo wcześniej w naszym duchu, gdzie modliliśmy się, wielu ludzi się modliło i wyraźnie Duch Boży nam potwierdzał, że ten zbór tam ma być. A on tu przychodzi i coś takiego mówi, za rok przyjeżdża i mówię: wiesz co, teraz powinieneś pojechać do tego zboru i przeprosić i powiedzieć: słuchajcie, ja popełniłem ogromny błąd. Nie wypowiedziałem coś, co tak naprawdę nie było słowem od Pana. Rozumiecie, chodzi o to, że byśmy wiedzieli, czy zdawali sobie sprawę z tej odpowiedzialności za to, co mówimy, co przekazujemy. A były takie sytuacje, że czasami to spowodowało ogromne, nie tylko że napięcia, ale rozdziały, prawda, w wyniku przekazanego słowa i później to zamiast błogosławieństwo, to było, to przyniosło odwrotny skutek. Oczywiście Pan Bóg sobie z tym uporał i tam, gdzie byli szczerzy ludzie, to w tym wszystkim zostali zachowani, ale musimy wiedzieć, jest ta odpowiedzialność i mamy prawo oczekiwać i żądać tego poczucia odpowiedzialności od tych, którzy przekazują. Im poważniejsze słowo, kierunkowe, dotyczące służby, kupna czegoś, zboru, czy też wejrzenia w sytuację zboru, tym większa ostrożność, tym więcej modlitwy, więcej zastanowienia, zanim to będzie przekazane zborowi. To przywódcy muszą się do tego odnieść. Kiedy patrzymy na Drugi i trzeci rozdział objawienia Jana, siedem zborów, do tych siedmiu zborów skierowane jest słowo prorocze i zwróćcie uwagę, że do niektórych zborów są bardzo mocne stwierdzenia. Właściwie pierwszy wiersz każdego rozpoczynającego się słowa proroczego, pierwszy lub pierwsze dwa wiersze są jakby zapowiedzią tego, co może się wydarzyć, kiedy zbór nie przyjmie tego słowa, nie zrewiduje swojego stanowiska, ale kiedy czytasz tych siedem proroc skierowanych do zboru, to ciągle czujesz się zbudowany, ciągle masz świadomość, że Bóg cię kocha, ciągle masz świadomość, że Bogu na tobie zależy i że Pan Bóg jest zainteresowany twoją korektą i chce cię dalej błogosławić, prawda? Tak to odbieramy. Co to znaczy, że słowo od Pana, słowo prorocze, objawieniowe, w którym jest napomnienie, po pierwsze, ten, który prorokuje, przedstawia sytuację, w jakiej Kościół się znajduje, wyraża pochwałę, to, co wymaga pochwały, a więc Pan dostrzega te dobre rzeczy i później dopiero podkreśla rzeczy, które wymagają zmiany, które powinny być zmienione i jest wezwanie do pokuty, do upamiętania i na samym końcu jeszcze jest zapewnienie o Bożej wierności, o Bożej miłości, o tym, że Pan Bóg nie przestał tego zboru kochać, ale oni muszą coś zrobić, żeby świecznik nie został nie tylko poruszony, ale może nawet usunięty sprzed oblicza Pana. Aby nie było tak, że on stoi u drzwi i kołacze, prawda? I w pewnym momencie on już przestanie pukać i odejdzie i on po prostu już nie będzie w stanie tego stanu zaakceptować, bo oni nic z tym słowem od Pana nie zrobili, właściwie nie postąpili. Kiedy jest do nas skierowane słowo osobiste, prorocze słowo osobiste, przez tych, którzy są w służbie proroczej lub przez tych, którzy są w urzędzie proroka, zawsze pamiętajmy, że słowo prorocze, kiedy Bóg coś tobie komunikuje, chcę powiedzieć, ono nigdy nie jest kompletne w swej treści. Ono jest cząstkowe. Dlatego jest mowa też o słowie wiedzy, nie o wiedzy całej, czy jakieś słowo mądrości. Cząstkowa jest nasza wiedza, tak? I cząstkowe nasze prorokowanie. A więc kiedy otrzymujesz słowo prorocze, to wiedz, że to jest bardzo wąski wycinek tego, co Bóg chce ci zakomunikować, na co chce zwrócić uwagę. Może być tak, że jest wiele innych rzeczy, które będą wymagały w twoim życiu naprawy, wręcz naprawy, upamiętania, zmiany, a ktoś przyjdzie, przekazuje ci osobiste słowo i tam nie ma ani nic nie ma z napomnienia, ale jest jakaś obietnica, jest jakieś coś, co Pan zamierzał uczynić w twoim życiu, czy do czegoś cię chce delegować. I co może być? Może być tak, że weźmiesz to za, że tak powiem, dobrą monetę. O, przecież gdybym Bogu rzeczywiście się nie podobało to, co robię, no to powinno być to mi zakomunikowane. Zapominamy o jednej podstawowej rzeczy. Proroctwo jest takim dodatkiem, czasami bardzo istotnym i ważnym, ale dodatkiem. My żyjemy w oparciu o słowo. I ja mam przede wszystkim, jestem odpowiedzialny za to, żeby żyć według słowa, być posłusznym Słowu Bożemu. A więc Pan Bóg wcale nie jest zobligowany, żeby mi wszystko mówić przez słowo prorocze. Mają słowo. Tak jest, Jezus mówi? Mają słowo. Jeżeli tego nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, i tak nie będą go słuchać. Mamy taki przykład w Biblii, bardzo ciekawy, drastyczny. Pamiętacie, 40 lat pustyni Mojżesza jest ten może taki ludzki ogień i pragnienie wybawienia Izraela już dawno minął. Zresztą w ogóle to wszystko się źle skończyło. Tam było tyle cielesności, to ja wierzę, że ogień i pragnienie służby był od Boga w jego sercu. Kiedy Mojżesz był jeszcze w Egipcie, mając 40 lat, ale później zaczął działać na sposób ludzki. I musiał uciekać. Kiedy miał 80, taki dobry wiek do rozpoczęcia służby, nie? Kiedy miał 80, nigdy nie jest za późno. Nigdy, żeby być użytym przez Boga. Nigdy. Oto jest krzew, który płonie i Pan sam przemawia. Mojżeszu, wysyłam cię do Egiptu. My wiemy, jak Mojżesz się broni, jak nie chce. 40 lat temu to chciał, ale teraz on nie chce. Ale w końcu dał się przekonać. I tam jest powiedziane, kiedy wyruszył do Egiptu, natarł na niego Pan, aby go zabić. No jak to? Pan go wysyła do Egiptu. Takie cudowne objawienie. Taka Boża obecność. Słyszy Pana przemawiającego. Ma wyraźny kierunek. A na drugi dzień, jak rusza posłusznie, aby to zrobić, Pan naciera na niego, aby go zabić. Tak czytamy tam? Dziwimy się, co jest. Dlaczego? Bo on ma słowo. Nie prorocze. Słowo, według którego ma żyć. I on doskonale wie, w czym jest problem. Jego żona wie, w czym jest problem. Bo gdy Pan na niego natarł, ona szybko wzięła nóż i obrzezała ich dzieci. Był nieposłuszny słowu, o którym już wiedział, co powinno być w jego życiu. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, słowo prorocze jest fragmentaryczne, jest cząstkowe i nigdy nie zwalnia nas od tego, aby pilnować swojego życia, aby być posłusznymi Słowu. Bo jeżeli nie będziemy posłuszni Słowu, Pan ma dla nas dobre Słowo, a my będziemy ignorować to Słowo, to najlepsze Boże pragnienia nie wypełnią się w naszym życiu. A więc niezwykle ważnym jest to, abyśmy chodzili z Bogiem. Abyśmy wiedzieli, że proroctwo w swej treści jest niekompletne. Józef przecież otrzymuje sny. Te snopy i słońce i księżyc. Rewelacja. On z taką dumą opowiada. Nawet Jakub go... Co ja mówię? Tak, Jakub go gani. Tak? Co ty robisz? To my, ojciec, matka, będziemy się tobie kłaniać? Cząstkowe. On jest zafascynowany. Coś wielkiego mnie czeka. I w bardzo bliskim czasie ziemia usuwa mu się spod nóg. I 16 lat albo 14 kompletnego niezrozumienia tego, co się dzieje. Jak to? Tak cudowne słowo i taka sytuacja. Ale Bóg zawsze stoi za swoim słowem. Wiecie, co jest genialnego w życiu Józefa? Że on kochał Boga ponad wszystko. I nawet ta sytuacja nie sprawiła, że odwrócił się od Boga, nie rozżalił się, nie pogniewał się na Boga, ale nie tylko, że Pan był z Józefem, bo tam wielokrotnie czytamy, Pan był z Józefem. Dlaczego Pan był z Józefem? Bo Józef całym sercem szedł za Bogiem. I nawet kiedy był namawiany, czy były sytuacje, że przecież nikt nie widział i on mógł wejść w grzech, to wiecie, co on powiedział? Ja nie chcę zgrzeszyć przeciwko Bogu. Możemy przeżywać bardzo trudne chwile, kiedy otrzymasz słowo od Pana, które jakby pokazuje, może pokazywać na naprawdę wielkie rzeczy. Nie rozumiesz, o co chodzi, kiedy to się wypełni, jak to się wypełni, co jest ważne w tym momencie. Pilnować, abyś był blisko Boga. Chodzić z Bogiem. A Pan na pewno stanie i wypełni swoje słowo. Ono nie upadnie, ale wykona to, na co Bóg je posłał. Warunek jest jeden. Moje posłuszeństwo. Chodzenie z Bogiem. Tak więc jest niekompletne, jest warunkowe, czyli zależne. Zależne od naszego posłuszeństwa. Nigdy nie daje nam przyzwolenia na trwanie w rzeczach niezgodnych z Bożym Słowem. Prawda? Bóg będzie je potwierdzał na różnym etapie naszego życia, umacniał w nas to Słowo, aby ono nie zostało przez nas wypuszczone, porzucone, ale Pan w różnoraki sposób będzie nas umacniał w tym, że ono się wypełni. Czyli ma charakter postępujący i rozwojowy. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. To Bóg określa, w jaki sposób to Słowo się wypełni. Kiedy słyszymy Słowo, nasze myśli budują obraz. Pamiętacie Naman, który przyjeżdża do proroka Elizeusza? Bo jest trędowaty. I prorok mówi do niego słowo. Nawet go nie zaszczyca swoją obecnością. Posyła sługę, idź i powiedz mu, niech zanurzy się 7 razy w Jordanii. Wiecie, co było ogromnym problemem, co mogło go ograbić przed wypełnieniem się tego słowa? Wyobrażenia. A ja myślałem, tak powiedział, a ja myślałem, że prorok wyjdzie, położy na mnie ręce i pomodli się, wezwie imienia Bożego i ja będę uzdrowiony. A on każe, nie dość, że się w ogóle nie pokazał, to każe mi się zanurzać 7 razy w Jordanii, a rzeki syryjskie są lepsze niż Jordan. Każdy chwali swoje, nie? Będę jak jakiś dziwny człowiek wchodził do wody, zanurzał się. Moi drodzy, to Pan określa, jak to się wypełni. Pozwólmy działać Panu tak, jak On chce. Jeśli będziemy wierni, Bóg na pewno to Słowo wypełni. Ja myślę, że na dzisiaj chyba starczy. Są jeszcze inne rzeczy, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy, daje nam pewien obraz poruszania się, zrozumienia, podejścia do posługiwania darem proroczym. Co, pastorze, myślę, że możemy chwilę spędzić na modlitwie. Bądźmy, moi kochani, jest napisane, usilnie starajcie się o dary ducha. Usilnie, dosłownie zazdrośnie. Zapragnijcie darów ducha. I chociaż niektóre rzeczy brzmiały tak, no, może nawet dla niektórych zniechęcająco, a nie zachęcająco, to myślę, że jesteśmy świadomi, że owoc tego jest cudowny, jeżeli to wszystko trzyma się tej Bożej nauki, Bożego prowadzenia. To stanie się ogromnym źródłem, bo taki jest cel charyzmatów. To są dary łaski Bożej wobec nas. Tej przychylności Boga wobec nas. Bóg ma w nas upodobanie, ale też nie pozwoli, aby to było nadużywane wbrew Jego zamiarowi, intencjom i pragnieniom. Powstańmy. Uwielbijmy Boga. Oddajmy.